Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Dziś wracamy jeszcze na szlaki Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Jesienne bogactwo roślinności powoduje, że warto nam tu wrócić i zobaczyć kolejne cuda i cudeńka zielone i nie tylko, tutaj rosnące. Zapraszam. Naszym przewodnikiem jest Artur Golis, botanik Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Mamy kruszynę pospolitą i to już znamy z różnych mieszanek takich, powiedzmy, wyszczuplających. Ona do 2014 roku była nawet objęta częściową ochroną gatunkową, dlatego żeby ludzie tej kory nie pozyskiwali i nie niszczyli ich. Można to było robić, ale tylko na zasadzie specjalnego pozwolenia, licencji na pozyskiwanie. Ponieważ już ten biznes nie jest taki opłacalny, tą ochronę zdjęto z przyczyn takich formalnych, bo bardzo powszechnie występujący gatunek, jeżeli byłaby jakaś kwestia jakiejś inwestycji czy coś, no to były... Teraz kocanki są przykładem takiego gatunku, który jest wszędobylski, ale ciągle utrzyma swój status ochronny. My się tak dziwimy, dlaczego, bo nie jest to gatunek zagrożony. Ale jak się przyjrzymy przeszłości, był eksploatowany. Czyli ta czynna ochrona zwykle dotyczyła gatunków, które nie to, że były niszczone tak bez powodu, tylko te, które były eksploatowane. Pozyskiwanie kory z kruszyny, pozyskiwanie ziela kocanki, pozyskiwanie kwiatostanów w konwali, pozyskiwanie ziela jemioły. Ludzie nazbyt intensywnie, dlatego trzeba było usankcjonować to prawnie, żeby tych gatunków nadmiernie nie niszczyć i można je było tylko ekstensywnie eksploatować na podstawie stosownego pozwolenia. Dobrze, teraz będziemy mieli takie przejście tutaj przez fragment Łęgu jesionowo-olszowego. Nie ma wody, trochę może jest wilgotnie, ale tak dość wysokie są te tużyce, także powolutku będziemy sobie szli.
No panie Arturze, jak w dżungli amazońskiej teraz. No.
Przedzieramy się przez Łęg jesionowo-olszowy. Ten szelest to jest szelest tużycy, liści tużycy.
Chwilami na pewnych odcinkach tużyce sięgają nam do klatki piersiowej.
Ale na szczęście jest bardzo sucho, bardzo niski poziom wody, w związku z tym no, suchą nogą praktycznie przeszliśmy. No, może komuś się udało zaatakować pająka, które tutaj na pajęczynach są porozpinane na wysokości naszej twarzy. Także ta pora roku, wrzesień, w lesie, w tego typu lesie, zawsze wiąże się z tym, że jeżeli nie idziemy ciągle patrząc przed siebie, otworzymy twarz na bok, to potem znowu zwracając ją do przodu możemy centralnie mieć na twarzy, na nosie pająka. Także tego Państwu życzę jako takie doznanie właśnie dnia.
Drzwi do lasu.
A propos pająków w lesie, sonda okolicznościowa przeprowadzona w dżungli miejskiej. Czy zdarzyło się panu kiedyś w lesie wejść w pajęczynę rozpiętą między drzewami?
Powiedziałeś, nie byłem w lesie, wcale jeszcze nie byłem.
Nigdy pan nie był w lesie?
Nie, wcale.
Zdumiewające, spotkałem człowieka, który nie był w lesie.
No pewnie tak, ale nie pamiętam.
Też nie pamiętam.
Czyli to się nie przywiązuje do tego wagi?
Nie.
Nie chodzę do lasu.
Nie chodzi pan do lasu?
Nie, bo się boję pająków.
Kurczę, jestem pod wrażeniem. Niechodzenie do lasu to nie jest wcale takie wielkie halo, jakby mi się zdawało.
Tak.
No i jakie to uczucie?
No do przyjemnych nie należy, ale nie jest najgorsze.
Nie.
Nigdy?
Nie.
To nie zna pani tego smaku?
Nie.
Oczywiście, że tak.
I jakie wrażenie?
Kiepskie.
A dlaczego do tego dochodzi?
Bo jak człowiek patrzy na grzyby, to nie widzi.
Takie dziwne pytanie trochę zadaję. Czy zdarzyło się pani w lesie wejść w pajęczynę rozpiętą między drzewami?
Pytanie nie jest dziwne. Oczywiście, że się zdarzyło i za każdym razem.
No i co, jakie to uczucie?
Bardzo nieprzyjemne.
Rozumiem, że to jest jakieś zagapienie.
Nie, no raczej nie zagapienie, tych pajęczyn po prostu nie widać.
Czy zdarzyło się pani, że pająk wszedł na twarz, na głowę?
Na szczęście nie. Chyba byśmy nie rozmawiali, bym nie przeżyła tego.
Mimo sezonu na pająki i pajęczyny my wracamy do lasu. Jesteśmy blisko jeziorka leśnego i spoglądamy w niebo.
Drzwi do lasu.
O, mamy białą czaplę. Piękna nazwa, Egregetta alba.
A druga siwa.
Ta biała czapla, ona coraz częściej tutaj napotykamy ją. Piękne stworzenie. Po czym w locie poznajemy czaple? Tak, po takiej kształcie litery S, wygiętej szyi. I te nóżki z tyłu takie też wyrzucone. Taki przecinak.
Dygresja. Czapla biała, którąśmy w locie podziwiali, szybowała milcząc. Gdyby wydawała odgłos, brzmiałby on tak. To nagranie odgłosu czapli białej w locie pochodzi ze strony xenokanto.org. Mając do wyboru ponad 300 nagrań, zaszalałem i wybrałem dla Państwa czaplę nagraną miesiąc temu przez Timothy'ego Troya Bacoma w Lesie Narodowym Państwowym Eldorado we wschodniej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Autor nagrania zanotował, że nagrał dwie czaple, które leciały wprost na niego, a gdy go zauważyły, nagle skręciły w inną stronę i wtedy wydały najgłośniejszy i najkrótszy zarazem odgłos. Posłuchajmy raz jeszcze, po czym wracamy do naszego rodzimego parku nadgoplańskiego. O właśnie, tu czaple zauważyły Timofiego i zakręciły. To ten trzeci odgłos, najgłośniejszy i najkrótszy. Wystartujmy jeszcze raz. Pamiętajcie, trzeci odgłos to punkt zwrotny. Pierwszy jest bardzo cichy. Wracamy na nadgoplańskie manowce. A tu nadal wędrujemy i na widok najmłodszego uczestnika wędrówki, Piotrusia z Jarocina, niosącego badyl tudzież patyk, botanik Artur Golis rozpoczął komentarz zahaczający o budownictwo, ale przerwał go pod wpływem jakiegoś zewnętrznego czynnika. Rzecz zapowiadała się interesująco, dlatego poprosiłem. Panie Arturze, mógł pan jeszcze raz ten swój wywód rozpoczęty i przerwany o budowie kominów powiedzieć? Bo tutaj a propos patyka niesionego przez małego Piotra.
Patyka dokładnie to jest źdźbło trzciny, które żeby było tak wysokie i tak cienkie, musi mieć odpowiednią strukturę tej tkanki. I to jest coś, co przyroda, co ewolucja wykształcała przez miliony lat. My nie jesteśmy w stanie, zwróć uwagę, mimo naszego takiego postępu technologicznego, nie jesteśmy w stanie zbudować tak konstrukcji tego typu, ale korzystamy z tego, korzystamy z tych osiągnięć przyrody i staramy się kopiować, zwłaszcza na przykład w budowie kominów, staramy się skopiować jak gdyby tą strukturę.
Ile tego jest? Trochę nam to zakłóca tutaj.
To sfora psów pilnujących ogrodzonej posesji w lesie.
Komin, żeby był, jak kiedyś używano oczywiście tylko cegły, no to po to, żeby osiągnąć taką smukłą budowlę, to nie była tylko taka zwykła rurka, tylko były jeszcze wzdłuż takie kanały wzmacniające dodatkowo. One nie były wykorzystywane do odprowadzania tych spalin, czy powiedzmy dymu, ale jak gdyby kopiowały ten przekrój właśnie łodygi traw po to, żeby wykorzystać ten efekt właśnie taki konstrukcyjny.
Smukłości i zarazem trwałości.
Trwałości.
I trzymania pionu, że tak
powiem. Tak, no niestety to tylko teraz, kiedy już mamy stalowe budynki żelbetowe, my wiemy, że u góry ten budynek, który no czasami ma do 300 metrów na przykład, no to on u góry ma duże odchylenia, bo jednak działa wiatr, jednak ten budynek się kołysze, no ale musi być na tyle mocny, żeby takie naprężenie powstało, które spowoduje pęknięcie i przewrócenie się.
Historia nauczycielką życia, ale biologia, przyroda również.
Nauczycielką historii.
I to niechaj będzie puentą naszego spotkania. Za drzwi lasu zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.